Rozmowa z jego eminencją księdzem kardynałem Francisem Arinzem, byłym prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Rozmowę przeprowadził ojciec Zdzisław Klawka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Eminencjo, dzięki Waszej uprzejmości mogliśmy przyjść do Twojego domu, aby porozmawiać o osobie, która już niebawem, za kilka dni, tygodni zostanie ogłoszona błogosławioną. Ksiądz kardynał miał tę szczególną sposobność współpracować bardzo blisko z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Z drugiej zaś strony wszyscy wiemy, że na życie księdza kardynała duży wpływ miał również inny błogosławiony, Cyprian Michael Iwentansi, pierwszy błogosławiony Nigeryjczyk, ogłoszony błogosławionym w roku 1998. Co znaczy dla eminencji spotkać człowieka świętego, współpracować z błogosławionym?
To szczególna łaska Boża. Nie do nas należy układać sobie życie. To leży w rękach Bożej opatrzności. Pierwszym kapłanem, jakiego poznałem w mojej młodości, był właśnie Cyprian Michael Iwentansi. To on mnie ochrzcił. U niego odbyłem pierwszą spowiedź. Od niego przyjąłem pierwszą komunię świętą. Jemu służyłem do mszy świętej w 1945 roku. A kiedy zostałem arcybiskupem, otworzyłem jego proces beatyfikacyjny. Ojca świętego Jana Pawła II poznałem jeszcze przed tym, jak został papieżem, w czasie synodów biskupich. W dniu jego wyboru, 16 października 1978 roku, byłem w Irlandii. Jak tylko usłyszałem jego imię, bardzo się ucieszyłem. Mieć możliwość pracować obok człowieka Bożego to wielka łaska. Tak, to wielka łaska.
Come Giovanni Paolo II. Questo sì.
Alcune volte
Czasem Jan Paweł II odbierany był przez niektóre osoby, oczywiście tylko przez niektóre, jako tradycjonalista czy też jako konserwatysta. A jak ksiądz kardynał, jako prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, postrzegał Jana Pawła II w tym względzie?
Nigdy nie postrzegałem go jako tradycjonalisty lub progresisty, ale zawsze widziałem go jako wielkiego kapłana, który promuje kult Boży, który celebruje mszę świętą w taki sposób, że pokrzepia wiarę u tych, którzy w niej uczestniczą. Budzi gorącą wiarę w tych, którzy są z niej wychłodzeni. Wznieca zainteresowanie u tych, którzy nie wierzą. Widziałem go w Bazylice Świętego Piotra lub na placu Świętego Piotra, na wielkich placach świata, ale też w jego prywatnej kaplicy, celebrującego bez kazań, słów. Tę wielkość widać było w jego sposobie celebrowania. Widzieć go, jak dawał czas na momenty milczenia, to już było ogromnie wymowne. Czym jest termin tradycjonalista? Kult Boży związany jest z tradycją. My nie stworzyliśmy tradycji. To Jezus daje nam siedem sakramentów. A więc my je otrzymujemy. Kościół liczy już ponad 2000 lat istnienia, a więc musi już mieć jakąś tradycję. To, co otrzymaliśmy od Jezusa za pośrednictwem apostołów i wielkich ojców Kościoła, Ignacego z Antiochii, Augustyna z Hipony, Tomasza z Akwiny, świętego Bonaventury i od tych wszystkich wielkich świętych otrzymujemy tradycję. A tradycję należy zachować. Jan Paweł II nie był kimś, kto się zatrzymał albo kimś, kto żył w przeszłości. On był bardzo zanurzony w teraźniejszości. Dla przykładu, on bardzo dostrzegał problemy ludzi w Europie, ale nie tylko. również w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Australii, Azji. On był bardzo uważny, bardzo obecny w teraźniejszości. Jeśli osoba, która określa go mianem tradycjonalista, czyli jako kogoś, kto szanuje tradycję Kościoła, to mówi słusznie, tak powinno być. Również nauczyciel matematyki musi zachować tradycję, która mówi, że 2 plus 2 równa się 4. W tym wypadku nie można mówić o progresie. Ale jeżeli pod tym terminem rozumie się, że jest on statyczny, że żyje w Muzeum Watykańskim, to w takim sensie nie może być to rozumiane. On nie żyje w jakimś Muzeum Watykańskim. On jest obecny na Placu Świętego Piotra, obecny na Via Conciliazione, obecny jest na lotnisku rzymskim, jak i tym w Tokio, w Canberrze, w Caracas, w Nowym Jorku, w Londynie, w Paryżu, a także na lotnisku i w Krakowie, i w Warszawie. On żył i był obecny pośród ludzi współczesnego świata, z ludźmi świata kultury, z przywódcami państw, ze studentami, z młodzieżą. Tego człowieka nie można za nic określić tradycjonalistą, tak jakby był kimś ze średniowiecza, żyjącym w Muzeum Watykańskim w starożytności. Ten człowiek? Nigdy w życiu. Bez wątpienia to człowiek ogromnie obecny w tym współczesnym świecie.
Jan Paweł II postrzegany był i uważany za wielkiego pasterza. Wszyscy to wiemy. Jego zainteresowanie sprawami wiernych i kontakt z nimi był naprawdę nadzwyczajny. Często można było go widzieć bezpośrednio sprawującego sakramenty. Chrzest święty, sakrament pojednania, bierzmowanie i tak dalej. Nieustannie można go było widzieć jako kontemplującego Eucharystię. A jak ksiądz kardynał ze swojej strony, jako bliski współpracownik i prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, postrzegał miłość Ojca Świętego Jana Pawła II do sakramentów?
Doświadczyłem, jak bardzo promował on kult Boży. Kiedy szedłem do niego jako prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, to przygotowywałem mu wcześniej materiał pod dyskusję. Przesyłałem mu go nieco wcześniej. Widziałem u Jana Pawła II ogromne zainteresowanie kultem Bożym. Kiedy opowiadałem mu, że w czasie mszy świętej niektórzy kapłani wprowadzają rzeczy dziwne, dodając lub pomijając coś, być może w dobrej wierze, aby msza święta była przez to bardziej interesująca, to nie był on z tego powodu najszczęśliwszy. Ojciec Święty zachęcał do tego, aby był porządek, a sam już jego wkład w kult Boży jest bardzo wymowny. Wszyscy wiedzieli, że 6 stycznia Jan Paweł II konsekrował biskupów. W następną niedzielę chrzcił dzieci. A w okolicy uroczystości wniebowstąpienia wyświęcał kapłanów. W niektórych przypadkach uczestniczył także osobiście przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. Kto nie pragnął mieć go za celebransa? Albo kto nie chciał przyjąć od niego komunii świętej, kiedy w 1982 roku nawiedzał Nigerię, to też udzielił sakramentu chrztu. Jak bardzo ludzie byli szczęśliwi. Niektórym dzieciom natychmiast nadano imię Jan Paweł, a potem w Kaduna wyświęcił 92 kapłanów. To jest bardzo wymowne. Jeden z kapłanów tego dnia powiedział: my dzisiaj stanowimy centrum Kościoła. On podarował wszystkim radość bycia dziećmi Bożymi. Tę radość dawał też zakonnicom i zakonnikom 2 lutego w ich święto. Dawał radość studentom. Tak więc mogłem widzieć, jak Jan Paweł II był tą osobą, która tak bardzo promowała kult Boży. To była wielka radość pracować pod jego przewodnictwem. On też zostawił nam wiele swobody, zostawiał nam wiele swobody i nie wchodził w szczegóły naszej pracy. On tylko nakreślał wielkie perspektywy, a my nie oczekiwaliśmy od niego szczegółowych sugestii, bo to byłoby niesłuszne. Czego jeszcze można by oczekiwać od Ojca Świętego?
Dziękujemy, to było piękne. Możemy powiedzieć, że Karol Wojtyła obrał drogę powołania kapłańskiego już w wieku dojrzałym. Wcześniej studiował literaturę, filozofię, interesował się teatrem i tak dalej. Jego wybór był więc bardzo świadomy i zdecydowany, który z czasem dojrzewał ku prawdziwej miłości osobistego kapłaństwa, jak też drugich. A eminencja w jaki sposób postrzegał Jana Pawła II jako kapłana?
Giovanni Paolo II come sacerdote.
Jego kapłana, ja go postrzegałem jako kogoś, kto bardzo ceni sobie dar kapłaństwa ministerialnego, otrzymanego w sakramencie święceń kapłańskich. Jako kogoś, kto celebruje z radością i z przekonaniem. Wiadomo, że jako kapłan szedł do Bazyliki Świętego Piotra, aby spowiadać ludzi w Wielki Piątek.
Lui andava in Basilica San Pietro a confessare la gente venerdì santo. Certo, il Papa non poteva.
To jest oczywiste, że Ojciec Święty nie mógł spowiadać każdego dnia, ponieważ miał wiele innych spraw do zrobienia. Ale to pójście w Wielki Piątek do konfesjonału było bardzo wymowne samo w sobie. W ten sposób dodawał odwagi wszystkim kapłanom, którzy posługują w konfesjonale, niektórzy po kilka godzin dziennie. Pomyślmy o wielkich bazylikach, ale także o parafiach. Ojciec Święty, kiedy chrzcił, nie musiał myśleć, że już przestał udzielać sakramentu chrztu, bo on ochrzcił. To też jest bardzo wymowne. Można było zaobserwować jego wielką radość w czasie sprawowania sakramentów. Można było również zobaczyć jego wiarę, nie tylko w tym, co mówił, ale w tym, co sprawował. Po czytaniach w czasie mszy świętej pragnął, aby była chwila milczenia. Po komunii świętej siadał i niekiedy zamykał oczy. Wydawał się jakby porwany, ogarnięty przez Boga. A jednocześnie był razem z nami na ziemi. On poświęcał się, aby każdego dnia przychodziła grupa osób na jego mszę świętą. Jeśli nie każdego dnia, to bardzo często. Biskupi, kapłani, siostry zakonne, mężczyźni, dzieci. To nie jest wcale taka mała rzecz. Wiadomo, że jako kapłan dodawał odwagi seminarzystom. W czasie jego pontyfikatu mamy do czynienia ze swoistym rekordem. Bardzo wzrosła liczba seminarzystów. Dlaczego? Myślę, że wiem, jaki był tego powód. Ponieważ młodzież widziała w nim kapłana szczęśliwego, pogodnego, przekonanego. Widziała kogoś, kto ma wiarę, kto nie czyni jakiejś powierzchownej propagandy, ale przepowiada swoim życiem. Tak jak powiedział papież Paweł VI, że dzisiaj świat wierzy bardziej świadkom, aniżeli nauczycielom. A jeżeli wierzy nauczycielom, to dlatego, że są najpierw świadkami. Jan Paweł II był świadkiem. To stąd bierze się jego zdolność przyciągania zarówno młodszych, jak i starszych. A nie była ona wcale taka mała, ponieważ jego przykład naprawdę pociągał. Dlatego wielu miało wielką potrzebę, aby go zobaczyć. I to nie tylko młodzież, także zakonnice, zakonnicy, osoby starsze, te, które przygotowywały się już do tego końcowego życiowego egzaminu, oni wszyscy pragnęli spotkać Jana Pawła II. Również ludzie świata uniwersyteckiego, intelektualiści, którzy przeczytali wiele książek, byli szczęśliwi, że mogli być z nim. Także przywódcy państw, politycy, nawet wówczas, gdy pod ich adresem mówił rzeczy, które wcale im się nie podobały, bo oni wiedzieli, że mają przed sobą Bożego człowieka. Uważam, że to wszystko działo się dzięki temu, kim on był. To przyciągało ludzi. I dlatego przyciągał też młodzież. To można było zobaczyć. Jan Paweł II napisał książkę z okazji 50. rocznicy kapłaństwa Dar i tajemnica, dzieląc się w ten sposób swoją radością, wiarą, przekonaniem do kapłaństwa. Tak to właśnie już jest, że jeśli w parafii jest porządny ksiądz, to z takiej parafii są również seminarzyści. Kiedy byłem arcybiskupem, a nie było z danej parafii powołań, to ja przenosiłem takiego proboszcza, ponieważ nie był wystarczająco dobrym księdzem, a dobroć jest zaraźliwa. Tak to jest.
Jak zrozumieć tajemnicę entuzjazmu i miłości młodzieży z całego świata, o czym eminencja właśnie wspomniał, do papieża Jana Pawła II? A szczególnie jak zrozumieć tę tajemnicę w okresie, kiedy papież był już stary i schorowany?
To jest prawdą, rzeczywistością, której nie możemy zaprzeczyć. Młodych nie da się oszukać. Młodzi poszukują autentyczności. Tęsknią za tym, co jest prawdziwe. Oni widzą poza słowami samą osobę. Uważam, że młodzi patrzyli na osobę. Widzieli, że jest osobą autentyczną, że nie jest fałszywą monetą, że nie jest podobny do polityka, który czyni propagandę i używa mnóstwo pięknych słów, a nic poza tym. Jego słowo było potwierdzone jego życiem. Ci młodzi, którzy widzieli go z laską w ręku bawiącego się z nimi w czasie spotkania w Manili, dobrze wiedzieli, że jest starszy od nich, ale widzieli w nim coś bardzo autentycznego, prawdziwego, pięknego. Ponieważ piękno jest zawsze dobrem. Dobro jest pociągające. Jeśli nawet jego przesłanie było wyzwaniem, niekiedy bardzo trudnym dla młodych, to oni go mimo wszystko słuchali. To on nazwał młodzież stróżami poranka w Rzymie podczas jubileuszowego spotkania młodych w roku świętym 2000. Młodzi odnajdywali w nim osobę, która ich pociągała ku Bogu. To on zainaugurował Światowe Dni Młodzieży. Kto pomyślał o tym wcześniej? W ciągu pierwszego roku spotkanie młodzieży w wymiarze diecezji, a w drugim roku spotkanie w wymiarze ogólnoświatowym. Teraz młodzież bierze w nich liczny udział. Po każdym takim Dniu Młodzieży wzrasta liczba młodych pragnących zostać kapłanami, zakonnikami czy zakonnicami. Wzrasta również liczba młodych ludzi pragnących angażować się w życie wiarą katolicką. Wzrasta też liczba zamężnych, kobiet, żonatych mężczyzn, ludzi świata kultury, polityki, ojców i matek rodzin. Oni odkryli w nim Bożego człowieka, który przyciąga do siebie. Młodych nie można oszukać. Jeśli ktoś potrafi przyciągnąć młodych i skupić ich uwagę nie przez jedną godzinę czy przez jeden dzień, ale przez całe lata, rok po roku, jeśli on utrzymuje ich zainteresowania, a oni przychodzą, Kiedy ich zaprasza, to znaczy, że on ma coś do podarowania. Nie tylko coś, ale kogoś. Jan Paweł II przynosił młodym Jezusa Chrystusa, chrześcijańskie przesłanie. Wobec tego przesłania młodzi stawali się pełni entuzjazmu. Dlaczego nie? On potrafił nawet z nimi żartować, kiedy młodzi mówili: John Paul II, we love you. Janie Pawle II, kochamy cię. A on im odpowiadał: John Paul II loves you too. Jan Paweł II też was kocha. On potrafił być poetycki. Te dary zaczerpnięte z teatru, poezji, filozofii połączył w piękno. A Bóg jest również pięknem.
To prawda. Eminencjo, powoli już kończymy. Ale jeśli mi wolno zadać, Eminencji, jeszcze jedno pytanie. Wiemy dobrze, że Jan Paweł II kochał cały świat. Ale kiedy udawał się do Afryki, wydaje mi się, że uczestnictwo w waszej liturgii dawało mu dużo radości. Czy tak było?
Oczywiście. On miał wielkie serce i to serce szeroko otwarte. Czasami to on pomagał nam docenić to, co posiadaliśmy. Ponieważ każda osoba wyczuwa, kto ją lubi. Nawet pies wyczuwa dobrego człowieka. Podobnie ma się sprawa z Ojcem Świętym. Papież, widząc różne kraje afrykańskie, wydaje mi się, że odbył 14 podróży do Afryki, w tym odwiedził 53 kraje, większość krajów afrykańskich. Czasami odwiedzał te kraje, w których było okropnie gorąco, a on to wszystko znosił i nigdy nie narzekał. Umiał docenić w tych krajach dary Pana Boga. Boga, który jest nieskończony. Żaden kraj nie ma monopolu na wszystkie dobra Pana Boga. Jeden naród odzwierciedla jeden aspekt Jego dobra, drugi naród odzwierciedla inny aspekt Jego dobra. Jan Paweł II kochał również tańce afrykańskie. To nic złego. Zdaniem niektórych taniec nie był wskazany podczas mszy świętej. Owszem, po niej jak najbardziej można było tańczyć, ale on miał serce otwarte. On potrafił również docenić wielkoduszność młodych ludzi, seminarzystów, którzy się spowiadali, którzy przystępowali do Komunii Świętej. Kiedy w 1982 roku był w Ontisza, przybyły tysiące księży, seminarzystów do podawania Komunii Świętej. Ja to dobrze wiem, bo byłem organizatorem tego wydarzenia. Tysiące. I kiedy papież widział ich powracających ubranych na biało, powtarzał: It's wonderful. To jest cudowne. I tak właśnie było. Być może z tego powodu jestem tutaj dzisiaj w Rzymie, wyrokiem Bożej opatrzności, dzięki Janowi Pawłowi II.
Eminencjo, jesteśmy bardzo wdzięczni, a to nasze dziękuję wyrażam również w imieniu wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Co chciałby ksiądz kardynał powiedzieć czy życzyć naszemu narodowi z okazji beatyfikacji Jana Pawła II?
Dziękuję Polsce, ponieważ to wy właśnie daliście nam papieża Jana Pawła II. My wam dziękujemy, bo podarowaliście nam również świętą Faustynę i kult do Jezusa Miłosiernego na cały świat. Życzę waszemu narodowi, aby pozostał wierny wierze katolickiej. Byliście dotychczas wierni ponad 1000 lat. Wydajecie dobry przykład innym narodom. Dziękuję wam i życzę wam radości, pokoju, jedności w narodzie i prawdziwego postępu na wszystkich polach, na polu ekonomicznym, politycznym, kulturowym oraz umiejętności dzielenia się z całym światem.
Dziękujemy, Eminencji, za czas poświęcony naszej telewizji, naszemu radiu i obiecujemy wspierać księdza kardynała naszymi modlitwami.
Dziękuję za waszą modlitwę. Niech Bóg wam błogosławi, wam z Radia Maryja, waszym przyjaciołom, słuchaczom i tym wszystkim, którzy tworzą ten środek komunikacji społecznej.
Z serca dziękujemy.
Była to rozmowa z jego eminencją księdzem kardynałem Francisem Arinzem, byłym prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentu, którą przed uroczystością beatyfikacji Jana Pawła II przeprowadził ojciec Zdzisław Klawka.